Chwała Panu Bogu, drodzy gimnazjaliści, goście, opiekunowie. Brat Jarek tak miło mnie zapowiedział. Może nawet nie tyle, że nie chciałem usługiwać, ale zdawałem sobie sprawę, że wokół mnie i wśród nas są bracia bardziej kompetentni, którzy mogliby więcej, głębiej może wyłożyć temat. Ogólnie jestem szczęśliwy, że mogę mówić do Was. Mówić do Was o tym, co jest najważniejsze. O Jezusie Chrystusie, o Bożym Słowie. Jestem szczęśliwy, że właśnie jesteśmy tak liczni, że naprawdę mamy dobry czas. I tak jak bracia już od samego początku i będą powtarzać, żebyśmy właśnie mogli się otwierać. Otwierać nasze serca. Otwierać to, co również brat wspomniał, nasze umysły. I tak jak Słowo Boże mówi, by nie było tej ciasnoty w tych naszych sercach, w tych naszych myślach. Bo jeżeli przyjeżdżamy tu z różnymi bagażami, wiele rzeczy sobie nakładamy do naszej głowy, to wtedy jest tam mało miejsca. Wtedy Jezus Chrystus nie ma tej swobody działania, przemawiania do mnie, do Ciebie, poprzez to i to, co najważniejsze, poprzez Słowo. Poprzez Słowo. Temat, którym chciałbym, abyśmy wspólnie razem sobie mogli przeczytać, nad nim się zastanowić. Z jednej strony on jest znany, nic nowego nie powiem, ale dobrze jest sobie przypominać te prawdy i starać się w świetle tego słowa, którego będziemy słuchać, starać się prześwietlić samego siebie. Tak jak Słowo Boże mówi o wierze w Boga, która jest nieobudna, która jest szczera. I my jako te dzieci Boże możemy właśnie w tej szczerości, tak jak Pan Bóg zna doskonale moje serce. On wie doskonale, z czym przyjechałem na to miejsce. Przed drugim kolegą, koleżanką, opiekunem, wujkiem, ciocią mogę coś zataić. Ale przed Bogiem nie. I więcej, Pan Bóg mówi, daje poprzez słowo swoje obietnice, że to jest szczęście, które mamy, że On nas zaprasza. Mówi, przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie z tym wszystkim. Z tym, co może was dotyka, co może przygniata, może smutek, może ciężar, czy może grzech. Jezus Chrystus jest zainteresowany mną, tobą. Widzi ciebie, widzi twoje serce, widzi twoje myśli, gdzie one są skierowane. Ale właśnie tak jak wspomniałem, chciałbym, żebyśmy otwierali nasz umysł, żebyśmy starali się te rzeczy, które nam nie pozwalają się skupić na Słowie Bożym, żebyśmy je starali się odrzucać na bok. To, co może gdzieś te problemy tego życia codziennego, wy może z racji tego, że jesteście jeszcze młodzi, to może macie ich mniej, choć z drugiej strony sobie myślę też tak nie do końca, bo uważam, że każdy z nas na każdym etapie wieku przechodzi różnego rodzaju problemy, które są odpowiednie na ten wiek, który mamy. Dziękuję. I ten temat, w sumie takie dwie myśli odnośnie grzechu, a później chciałbym, byśmy się zastanowili na temat nawrócenia, czyli upamiętania się. I macie te swoje skrypty i pierwszą myślą, którą chciałbym zacytować, to są słowa z psalmów, zapewne je macie, widzicie. Jest to psalm 14, werset 3. Pozwolę sobie zacytować ten werset. Dlatego, że Słowo Boże mówi o pewnej prawdzie. Pewna prawda, która dotyczy każdego jednego człowieka. A mianowicie, że wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Tak? I Słowo Boże dalej mówi, nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Czyli nie ma żadnego człowieka, który mógłby stanąć przed Bogiem i powiedzieć, nie, nie mam grzechu, jestem sprawiedliwy. Boże Słowo pokazuje, że każdy jeden człowiek upadł, każdy jeden człowiek dopuścił się grzechu. Tak było kiedyś, tak było i teraz. Więc ważne jest, byśmy rozważali ten temat, rozważali te słowa, które będziemy sobie odczytywać, byśmy stanęli z pozycji tego, że tak, ja wiem, kim jestem. Ja wiem, że dopuściłem się grzechu. Jestem człowiekiem grzesznym. Moja natura jest grzeszna. Później odczytamy sobie o tym, że Słowo Boże mówi, że jest ratunek. To nie musi tak być, to nie musi tak zostać. Że jest ratunek, ale ta podstawowa, pierwsza prawda, na którą warto tak przyjąć do swojego serca, właśnie, tak jak wspomniałem już na samym początku, cytując o tej o tej wierze nieobłudnej, takiej szczerej. Czyli patrząc na swoje życie szczerze. Nie ubarwiać, nie starać się idealizować swojego życia. Bo my ludzie mamy taką tendencję, często się usprawiedliwiamy. Chcemy, żeby ludzie, którzy nas obserwują, widzieli nas z tej najlepszej strony. To jest normalne. Chcemy, żeby ludzie widzieli nas z tej najlepszej strony. Natomiast to, czego się wstydzimy, to, co jest w nas niedobre, to, co złe, to staramy się ukrywać. I w jakimś stopniu to Słowo Boże właśnie to jakby objawia, że każdy jeden człowiek zgrzeszył, dopuścił się grzechu, dopuścił się niesprawiedliwości. I kiedy tak się zastanawiałem nad pojęciem grzechu, Słowo Boże jest bardzo wiele. Nawet nie starałem się próbować wypisać, wymienić tych wszystkich grzechów, które są w Słowie Bożym, których nie ma, bo ich jest cała masa. Ale uważam, że takim dobrym, taką definicją, no to nawet pozwoliłem sobie nazwać, czym jest właściwie grzech, są słowa zapisane, również je macie w tych swoich skryptach, są słowa zapisane w liście do Rzymian, tam pod koniec tego 23 wersetu 14 rozdziału. I Słowo Boże mówi, że wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, czyli z tej wiary do mojego Boga, jest po prostu grzechem. Wszystko, co czynię, gdzie moje przekonanie, moja wiara, moje sumienie mi podpowiada, to jest złe. To Słowo Boże mówi, że jeżeli to czynisz, grzeszysz. Ile razy tak może i w życiu naszym, nasze sumienie, ono jest do pewnego czasu wrażliwe. Pan Bóg daje swoim dzieciom dobre, czyste sumienie. I ono jest wrażliwe. I kiedy przychodzi coś złego, kiedy może się zastanawiam, żeby coś złego zrobić, może spróbuję wymienić może kilka to, z czym ludzi widzę najczęściej, z czym mają problem, to z różnego rodzaju jakąś muzyką, może filmem. Wiem, że to jest zły film. Jednak gdzieś sumienie mi podpowiada, to jest złe, nie oglądaj tego. Ale kiedy człowiek decyduje się, żeby to zrobić, czyli wbrew temu sumieniu, Słowo Boże mówi jasno, grzeszy. Taki człowiek grzeszy. I tak jak też wspomniałem przed chwilą, to nie musi tak zostać, to nie musi tak być. Jest ratunek dla każdego człowieka. Właśnie, ale również lub szczególnie, tak jak dzisiaj mamy ten czas dla was. Dla was. Jest ratunek, o którym będziemy sobie troszkę jeszcze może chwilę później czytać, zastanawiać się. I to, co te dwa miejsca przeczytane, na co chciałbym zwrócić uwagę, też kolejna prawda, że Pan Bóg nie segreguje grzechu. My jako ludzie mamy taką tendencję do tego, żeby sobie poselekcjonować grzech. Lekki, ciężki, skłamać, to nie tak źle, morderstwo, to jest dopiero grzech. Ale kiedy czytamy uważnie Słowo Boże, kłamstwo jest jak morderstwo. Dla Boga to jest równa. Ono się równa. Jeden grzech drugiemu. No ludzie sobie myślą, no ale przecież za kłamstwo nie idę siedzieć do więzienia. Za morderstwo tak. To jest ważne, żebyśmy... Myślę, że wy to wiecie. To jest jakiś tam kodeks moralny, system wartości, który panuje w tym świecie. Słowo Boże ma inny system wartości. I dla Boga jeden i drugi grzech jest grzechem śmiertelnym. Jest grzechem śmiertelnym, o którym troszkę może później. Czyli warto sobie gdzieś to włożyć do głowy, do serca, tą myśl, że Pan Bóg nie segreguje grzechu. Są różnego rodzaju wyznania, które w ten sposób uczą ludzi, że są grzechy lekkie, są grzechy ciężkie. I ludzie w ten sposób są oszukiwani. Ich czujność jest właśnie usypiana całkowicie. Bo oni z tych lekkich grzechów to jakoś tam się wytłumaczą. Żeby tych złych nie czynić, nie zabijać, nie robić strasznych rzeczy. Ale Pan Bóg tak nie mówi. Dla Pana Boga, czy to kłamstwo, czy morderstwo, czy inne grzechy są na równi. Pan Bóg grzechu nie segreguje. I Chciałem, byśmy na początku może skupili się na tym miejscu, może dziwne, bo tak myślałem sobie na ten temat, temat grzechu, problem wynikający z grzechu, to moje myśli od razu oczywiście pobiegły do samego początku, ogród Eden. Znamy doskonale tą historię, ale zrobię troszkę inaczej, dlatego że zanim przejdziemy do ogrodu Eden, by zobaczyć, na czym ten grzech tam polegał, chciałbym, byśmy otworzyli Nowy Testament, list Jakuba. I tu byśmy chcieli, żebyśmy otworzyli swoje Biblię. Mamy te swoje kartki, skrypty, ale przede wszystkim Biblia. To jest najważniejsze. List Jakuba, strona 1311. Pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział listu Jakuba i przeczytamy sobie dwa wersety. 14 i 15. I Słowo Boże mówi tak. Lecz każdy, to jest warte podkreślenia, każdy jeden człowiek, wszyscy jak tutaj jesteśmy, lecz każdy bywa kuszony przez własne posądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy posądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Kolejna prawda, na którą warto głęboko schować do swojego serca, że jesteśmy kuszeni przez własne porządliwości. Pan Bóg nas nie kusi. Są ludzie, którzy uważają, że te słowa modlitwy pańskiej i nie wódź nas na pokuszenie, oni tak sobie to tłumaczą, rozmawiałem niejednokrotnie z różnymi ludźmi, oni mówią, my się tak nie modlimy tej modlitwy pańskiej, nie modlimy się tymi słowami, no bo tam jest napisane, że Pan Bóg nas wodzi na pokuszenie. Co jest absurdem. Właśnie wprost przeciwnie. Pan Bóg daje nam wszystkie możliwości, wszystkie narzędzia do tego, żebyśmy my mogli ostać się przeciwko tym pokuszeniom. I Słowo Boże mówi, że my jesteśmy kuszeni, bywamy kuszeni przez własne porządliwości. I to, na co chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, to jest ten 15 werset. Dlatego, że kiedy przeczytamy i przejdziemy sobie do ogrodu Eden, do życia Adama i Ewy, to zobaczymy pewną prawidłowość, która ma miejsce tam, ale wierzę i tak myślę, obserwuję i też patrzę przez pryzmat swojego życia, że ma to przełożenie na nasze życie. A mianowicie Boże Słowo podaje pewną kolejność. Pewną kolejność, która jest dla mnie pewną prawidłowością. Dlatego, że tak bardzo często, że zanim pojawi się grzech, jest coś wcześniej. Jest właśnie ta porządliwość. Później czytamy, gdy ta porządliwość pocznie, czyli widzimy tu pewien etap rozwoju, to się rozwija, gdy ta porządliwość pocznie, rodzi grzech. Lecz gdy ten grzech dojrzeje, czyli widzimy kolejny rozwój tych złych porządliwości, pragnień, które nas nęcą, które nas kuszą, kiedy człowiek dopuści do swojego serca tą porządliwość, czytamy dalej, że właśnie pojawia się grzech, a na końcu, gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I chciałbym, żebyśmy teraz sobie przeszli do Starego Testamentu, otworzyli tę drugą kartkę na początku Biblii, pierwsza Księga Mojżeszowa, na samym początku. Kilka wierszy. Nie będziemy czytać tego całego. Jestem przekonany, że chyba wszyscy w sumie znamy tą historię, znamy to, co się tam działo na samym początku. Dlatego, że jest tutaj obraz, niesamowity obraz naszego Boga. Pan Bóg stwarza cały świat, cały wszechświat. Tworzy coś pięknego, coś idealnego. I do tego swojego dzieła zaprasza człowieka, by mógł z tego korzystać, by mógł czerpać tych błogosławieństw. Warte jest też uwagi, że Pan Bóg stworzył ogród. Jest napisane, że Pan Bóg się w nim przechadzał. Pan Bóg się przechadzał w tym dziele, którego uczynił. Jeszcze raz podkreślę, Bóg zaprosił człowieka do tego swojego dzieła, żeby mógł korzystać z tych błogosławieństw, z tych rzeczy niezwykłych, które Pan Bóg dał. Ale Pan Bóg też powiedział w tym trzecim, w drugim, przepraszam, rozdziale, w drugim rozdziale tej pierwszej Księgi Mojżeszowej powiedział takie słowa w 16 wierszu. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Macie wszystko, ze wszystkiego możecie korzystać, ale jest jedno drzewo, i na którym rośnie owoc, który nie jest dla was, który jest zakazany. Ze wszystkiego korzystajcie, z tego nie. Takie Pan Bóg dał polecenie dla człowieka. Ale to, na co warto zwrócić uwagę odnośnie tego tematu, mają cały czas w tyle głowy te słowa z listu Jakuba. Tak? Pożądliwość, grzech i śmierć. I ten trzeci rozdział tej pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy w 6 wersecie, gdy wąż się gdzieś tam zbliżył, kiedy zaczął rozmawiać z Ewą, nie będę cytował całej tej rozmowy, zasiał pewną niewiarę w serce Ewy i Słowo Boże mówi tak, a gdy kobieta, Ewa, zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i to, na co chciałem zwrócić uwagę, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Widzimy Ewę, która po rozmowie z szatanem spogląda na to drzewo, spogląda na ten owoc, mówi, myśli sobie, jest piękny, jest miły dla oczu. Musi być smaczny. I to, co czytamy, że ona sobie myśli w swoim sercu, że i godne pożądania. To, na co chciałem właśnie zwrócić szczególną uwagę, że ona najpierw właśnie pożądała tego owocu. Zanim go zerwała, zanim pojawił się ten grzech nieposłuszeństwa, w jej sercu pojawiła się ta pożądliwość, to pragnienie zerwania tego owocu, zakazanego owocu. I ona to czyni. Ona zrywa ten owoc, czyli już w tym momencie grzeszy. Grzeszy grzechem nieposłuszeństwa. Pamiętamy, list Jakuba, kolejność, pożądliwość, grzech i śmierć. Jest pożądliwość, bo pożądała owocu. Jest grzech, bo jest nieposłuszeństwo. A śmierć jest w tym również opisane. No zapewne domyślacie się, znacie Słowo Boże. I w tym wrócimy do tego drugiego rozdziału, tej pierwszej Księgi Mojżeszowej i przeczytamy jeszcze raz ten 17 werset, albo 16 i 17. Dał Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Tu pojawia się śmierć. W momencie, gdy ona pragnęła, pożądała owocu, gdy zerwała owoc, dopuściła się grzechu, automatycznie przekleństwo śmierci stało się udziałem ich życia. Ci ludzie mieli życie wieczne w ciele, ale mieli życie wieczne. Oni się nie musieli martwić. Oni nie mieli chorób, nie mieli problemów, nie mieli trosk. Oni mieli idealne warunki do życia wiecznego. Bo to był i to jest po dziś dzień cel naszego żywego Boga. By człowiek mógł żyć wiecznie w tym ogrodzie Eden. My dzisiaj w tym duchowym ogrodzie Eden. Mieć społeczność z naszym Bogiem. Móc z Nim rozmawiać. Widzimy, Adam rozmawia z Bogiem. Tak chwała Boża objawiła się właśnie dla tego człowieka, że mógł rozmawiać i mieć kontakt z żywym Bogiem. Ale widzimy, że oni właśnie dopuścili się pożądliwości, dopuścili się grzechu, a w konsekwencji ponieśli śmierć. Może nie śmierć natychmiastowo, bo wiemy, że zostali wygnani, wydaleni z ogrodu, czyli może nie umarli natychmiast. Ale ta śmierć przyszła. Ta śmierć przyszła. I może zanim będę chciał podać kolejne kilka takich przykładów, by zobaczyć, jak to jest właśnie z tą pożądliwością, z tym grzechem, by to spróbować sobie jakoś uzmysłowić, bardziej może wyobrazić, to również na to chciałem zwrócić uwagę, pokazać tą miłość naszego Boga. Może wielu ludzi myśleć, no dlaczego Pan Bóg tak surowo postąpił z nimi. I w tym trzecim rozdziale Czytamy takie słowa w 22 wersecie, takie słowa. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu, także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki. Bóg mówi, nie dopuśćmy do tego, żeby przypadkiem ten człowiek nie zerwał z tego drzewa, tego owocu. Bo gdy on zerwie ten owoc, on będzie żył na wieki. Nie dopuśćmy do tego. Czemu Pan Bóg mówi takie słowa? Ostatnio mieliśmy takie rozważanie na braterskim, właśnie pod kątem tych myśli. I tak wspólnie razem doszliśmy do takiego prostego wniosku, jak potężna miłość Boga objawia się w tych słowach. Dlatego, że wcześniej Pan Bóg powiedział do kobiety, ty będziesz rodzić w bólach, do Adama, ty będziesz musiał ciężko pracować, to będzie znój, to będzie trud. I byśmy sobie wyobrazili, gdyby ci ludzie, Adam i Ewa, zerwali ten owoc tego drzewa życia, okazałoby się, że ci ludzie by żyli wiecznie. Wiecznie z tym przekleństwem grzechu, z przekleństwem trudu, znoju, bólu, chorób. I Pan Bóg mówi, nie dopuśćmy do tego, żeby człowiek żył wiecznie z tym bagażem całym. Na tym objawia się miłość Boża, jak bardzo Pan Bóg kochał człowieka i kocha po dzień dzisiejszy. Pan Bóg się troszczy, Pan Bóg dał idealne warunki wtedy, daje też i dla nas idealne warunki. Tylko właśnie ten wciąż wszechobecny grzech, jest go tak dużo, jest go tak wiele. Dlaczego? Czemu? Również na to pytanie będziemy sobie chcieli zaraz odpowiedzieć, ale zanim chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli te dwa, może trzy takie wydarzenia właśnie pokazujące zepsucie, grzech ludzki, do czego prowadzi, te konsekwencje tego grzechu. I pierwszą historią, też bardzo blisko, bo też w pierwszej Księdze Mojżeszowej, chciałbym, byście przerzucili parę kartek do 6 rozdziału, 6-7 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. I przeczytam kilka wierszy, w 6 rozdziale może od 5 wersetu. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Czemu? Słowo Boże mówi, był sprawiedliwy, był nieskazitelny wśród tego pokolenia, wśród tych ludzi. Ci ludzie, którzy żyli wokół Noego, Słowo Boże mówi, że ten grzech się strasznie rozprzestrzenił. On już był ohydny. I Pan Bóg w którymś momencie mówi, żałuję, że stworzyłem tego człowieka. Ja mu dałem wszystko, a ten człowiek mi nic nie chce dać. Tylko ciągle by grzeszył i jeszcze bardziej by się właśnie parł w tym grzechu. I Bóg mówi, żałuję, że stworzyłem człowieka, zniszczę go. Zniszczę wszelkie, tak jak czytamy, bydlęcia, płazy, ptactwa. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Boga. I co Pan Bóg mówi do Noego? Zbuduj arkę. Pan Bóg mówi, a zrobi się tak. I podaje Pan Bóg parametry tej arki, jak ona ma wyglądać. I ten Noe buduje tą arkę. To jest dla mnie niezwykłe. Tu mamy mało trochę opisu. Nowy Testament troszkę może więcej rzuca światła to, co się tutaj działo. Bo to wygląda tak, jakby ten Noe tam budował tą arkę, tam stukał sobie, pukał i to jakoś tam leci. Ale kiedy nad tym się troszkę głębiej zastanowimy, to przede wszystkim widzimy Noego, który buduje arkę około 100 lat. Bardzo długi okres. Noe nie tylko buduje, ale Noe mówi tym wszystkim ludziom, którzy są wkoło, że słuchajcie, przyjdzie potop. Przyjdzie sąd Boży nad każdym człowiekiem, nad każdym stworzeniem. I co Pan Bóg mówi? Pan Bóg mówi sam o sobie. Ja cierpliwie czekałem. Na kogo? Na tych ludzi. Ta arka była budowana z myślą o ludzi, nie o zwierzętach. Pan Bóg przez 100 lat, przez usta Noego, przemawiał do tych ludzi: pokutujcie, zmieńcie swoje życie. Nie trwajcie w tym grzechu. A co robili ludzie? Nie tak dawno mieliśmy szkółkę w zborze z naszą grupą i tak zastanawialiśmy się nad tym miejscem. I widzę takie pewne analogie do naszego życia dzisiaj. Właśnie, gdy chcemy być takim Noem, człowiekiem sprawiedliwym, gdy ten świat wokół nas toczy się w bagnie grzechu i gdy zaczynamy mówić o Bogu, o rzeczach dobrych, sprawiedliwych, to oni patrzą na nas trochę jak ci ludzie za Noego. Oni patrzyli na Noego trochę jak na wariata. Deszcz nie pada, a ty budujesz arkę, człowieku. Jesteś nienormalny. Oni zaczęli tam z niego drwić, śmiać się, a ten wytrwale buduje i mówi o Bogu, o tym, co ma przyjść. I więcej, Bóg swojej miłości, zanim zesłał tą, wydaje mi się, że chyba najgorszą katastrofę w dziejach ludzkości, i zanim to się wszystko wydarzyło, Bóg mówi: chodźcie, przyjdźcie do mnie, ja was zapraszam. Macie schronienie, chodźcie do arki. Ale ci ludzie nie chcieli, nie byli zainteresowani. Ich pociągał grzech, pociągała ich pożądliwości. I to, co czytamy dalej, nie będę też tego czytał. Wiemy, że zanim oni odpłynęli, Noe z tymi zwierzętami, żeby zapełnić morze i tą arkę, żeby nie była pusta. I kiedy oni weszli do tej arki, zanim się to wszystko zaczęło, jeszcze było, nie wiem, czy ktoś z was pamięta, ile dni od momentu wejścia Noego do arki, do kiedy deszcz zaczął spadać z ziemi, wytrysnęła woda. Co? Kojarzycie? Ile dni tam było? 7. Tak. Jeszcze Pan Bóg daje czas, jeszcze kilka dni. Mówi: chodźcie, przyjdźcie, zobaczcie. Może już coś się zaczęło dziać w koło, może już jakieś chmury się pojawiały. My też od tego nie wiemy. Ale jeszcze daje im jeszcze chwilę, tą ostatnią chwilę, żeby ci ludzie mogli się upamiętać, a oni dalej nie chcą, nie są zainteresowani. Kiedy zaczynamy się zastanawiać i prześwietlać w świetle tego słowa nasze życie, to widzimy ogromnie dużo analogii do naszego życia. W naszym codziennym życiu Bóg też wysyła zaproszenie do nas. Wysłał, wysyła po dziś dzień. Gdzie? Do tego właśnie celu. Do tej duchowej arki, którą mamy w Jezusie Chrystusie. I kiedy tak sobie myślałem o tej najstraszniejszej katastrofie, kataklizmie w dziejach ludzkości, przyszła mi też taka myśl, nad którą warto się zastanowić. Że właśnie największą, ale taką absolutnie największą katastrofą, największym kataklizmem w obliczu tu wspomnianego potopu, w obliczu tego, co się działo nie tak dawno, te takie straszne trzęsienia ziemi, tsunami, Japonia, Haiti, tysiące, dosłownie tysiące, tysięcy ludzi ginęło. Straszne katastrofy. Ale w obliczu tych strasznych katastrof jest jedna największa, ale taka całkowicie największa. To jest to, gdy człowiek niepojednany z Bogiem umiera. To jest absolutnie największy kataklizm, jaki może się dziać, kiedy człowiek bez Boga w swoim sercu schodzi z tej ziemi, kiedy on umiera. Nie ma większej tragedii, nie ma większego nieszczęścia. Dlatego Pan Bóg poprzez to swoje słowo, on napomina, upomina, mówi do ciebie już od najmłodszych lat. Żebyś co? Żebyś poszedł za Jezusem Chrystusem. Może myślisz, jestem jeszcze młody, jeszcze mam czas. Będę miał 18, 19, może przyjmę chrzest. Próbuję sobie ten młody człowiek jakoś zaplanować, utorować swoją drogę, ale to nie jest tak. Bóg chce właśnie, żeby z waszego serca od najmłodszych lat płynęła ta chwała Bogu. Chwała Bogu. Chwała Bogu. W jaki sposób? Poprzez moje życie. Tak jak Noe. Nieskazitelny, sprawiedliwy człowiek. Wokół czego? Wokół tego grzechu, który go otaczał. On nie miał lekko. Kiedy budujesz rok, dwa, trzy, kolejne dziesiątki lat, on nie miał lekko. Pan Bóg dał mu polecenie, dał mu słowo i on przez trwał w tym Słowie tyle lat. My często jako ludzie zapominamy, co było wczoraj. A on przez 100 lat żył Słowem, które dostał od Boga. I je realizował. Nie czytamy, że on robił te urlopy, wierzył na wczasy, miał kryzysy, załamania. Na pewno może też myślał. Na pewno też może rozważał wiele w swoim sercu. Ale właśnie czytamy ten opis, że on wziął się do roboty. Kiedy Pan Bóg mu powiedział, a zrobi się tak, to Słowo Boże wydaje świadectwo o Noe. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Tak uczynił. Tak zrobił. Warto też właśnie mieć na uwadze tą prawdę. Powtórzę jeszcze raz. Największą katastrofą, kataklizmem jest to, gdy człowiek niepojednany z Chrystusem umiera. I drugim, może też nie do końca takim przyjemnym przykładem, w ogóle te przykłady wszystkie są może takie mniej przyjemne, mniej się przyjemnie o tym czyta, ale tam są zawarte pewne myśli. Pewne myśli i widzę ogromnie dużo analogii do życia naszego, współczesnego. Gdyby ktoś chciał lub przeszła mu myśl, że to było kiedyś, dawno, Słowo Boże już jest przedawnione, już stare. Nie, nie, ono jest aktualne. Ono jest żywe. Wiecie o tym, że Słowo Boże jest żywe. To nie jest jakiś slogan, że tak wypada mówić, ale jeżeli człowiek odrzuci Słowo Boże, to Pan Bóg mówi, ja go sądzić nie będę. Te słowo ma moc, bo ono jest żywe. Ono osądzi człowieka, wyda rozkaz i koniec końców ten los człowieka jest stracony. I to wszystko uczyni te słowo. Podkreślę jeszcze raz, Słowo Boga jest żywe. I tym drugim przykładem to jest z pierwszej księgi Mojżeszowej. Otwórzcie paręnaście kartek dalej. 22 strona. 19 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. To jest taki drugi, również dobrze nam doskonale znany przykład. Również pojawia się bardzo wiele grzechu, bardzo wiele okrutnych rzeczy. Ci ludzie, czytając tak kartka po kartce, widać, jak ten grzech emanuje, jak on się rozwija. Jak on przybiera już przerażające obrazy. I czytamy człowieka, który również, jak Noe, był sprawiedliwy, a mianowicie Lot. Lot był człowiekiem sprawiedliwym. Ten 19 rozdział, również nie będę czytał tych wszystkich miejsc, tych wszystkich wersetów, bo jest tego dużo. Zachęcam do tego, byście kiedyś sobie mieli czas rozważyć ten cały kontekst. Ale to, na co chciałem zwrócić uwagę, że pewnego razu w mieście, w Sodomie i Gomorze, w tym złym mieście, pojawiają się dwóch ludzi, dwie postacie. Słowo Boże mówi dwóch aniołów. Noe, który siedzi w bramie tego miasta, gdy ujrzał ich, wydaje mi się, jestem przekonany, że on wiedział, że to są aniołowie. Bo kiedy on wstał, od razu padł do ich nóg i przynaglił tych dwóch gości, tych dwóch aniołów, żeby przyjść do jego domu. Oni na początku nie chcieli, ale koniec końców oni byli u niego w domu. I ci aniołowie, posłańcy Boży, mieli do przekazania pewną treść. I mówią do Lota, do tego sprawiedliwego człowieka. Mówi o tym, że trzynasty może werset. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. Zniszczyli te miasto. Miasto. Ta Sodoma i Gomora miała zostać zniszczona. I oni mówią do Lota. Ale też mówią, że weź swoją żonę, weź swoje córki, zięciów i uciekajcie stąd. On idzie do swoich zięciów, mówi im. Oni z niego się śmieją, nie wierzą mu, widzicie analogię do Noego? Nie wierzą i w sumie oni nawet nie idą razem z Lotem, nie uciekają. Nie dali wiary temu. Może dlatego, że było im tam dobrze. To miasto było przepełnione grzechem. A co oni takiego, ci ludzie, czynili? Do czego się dopuścili? Wiem, że może jest to nieprzyjemne, ale warto chociaż kilka słów. Że w tym czwartym wersecie tutaj Słowo Boże mówi, zanim się położyli, Lot ci goście Jego, czyli aniołowie? Mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, otoczyli dom, całą ludność z najdalszych stron. Wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. To, co wspomniałem, ten grzech już jest tak okrutny, tak ohydny przed Bogiem, dlatego że ci ludzie, mieszkańcy tej Sodomy i Gomory, mówiąc krótko, po prostu chcieli zgwałcić tych gości. Mężczyzn, oni, nie wiem, czy może myśleli, że to są mężczyźni, czy wiedzieli, że to są aniołowie. Ale te zepsucie, ta demoralizacja, również to, co Słowo Boże pokazuje, ona dotyczyła najstarszych, ale i najmłodszych. Od najmłodszego do najstarszego. Demoralizacja pokoleniowa strasznie tam była zepsuta i dlatego Pan Bóg chciał zniszczyć to miasto całkowicie. Koniec końców Pan Bóg okazał łaskę nad Lotem. Ci aniołowie już go wręcz musieli przymusić, go złapali za rękę, jego rodzinę ciągli, żeby oni uciekli z tego miasta. Troszkę się ociągnął, ale koniec końców Pan Bóg uchronił. Ochronił Lota. Wiemy, co się stało z jego żoną, ale też uchronił te córki. Pan Bóg okazał nad nimi łaskę, ale miasto zostało doszczętnie zniszczone. Słowo Boże mówi, że i spojrzawszy na Sodomę i Gomorę i na całą tę okolicę, ujrzał, że dym wznosił się z ziemi, jakby dym z pieca. Możemy sobie tylko wyobrazić, jaka tam musiała być temperatura. Jaki ogień musiał zostać spuszczony na tą ziemię. Ale to, na co chciałbym właśnie szczególnie taką zwrócić uwagę, to kiedy człowiek nie odda się Bogu, nie odda swego życia Bogu, nie będzie polegał na Jezusie Chrystusie, to będzie, jak ci ludzie brną w coraz większy, coraz gorszy grzech zepsucia. A druga alternatywa to jest ta, o której my chcemy mówić, o której my chcemy głosić. Być właśnie jak Lot, być jak Noe, tym sprawiedliwym człowiekiem. I po raz kolejny, podkreślenia, znowu wokół niego sam grzech. Już ten Lot był tak zmęczony, utrapiony w duchu, on już nie mógł na to patrzeć, na to miasto bezprawia, to co tam dochodziło. Może my jeszcze nie mamy dzisiaj, choć z drugiej strony, jak się patrzy, obserwuje, czym ludzie żyją, jak oni mówią, to naprawdę jest tak smutno na duszy, że często gdzieś nawet słysząc rozmowy dorosłych ludzi, młodych, ale też dorosłych, te zepsucie, często można spotkać się, jak oni nawet nie potrafią ze sobą rozmawiać, te insynuacje seksualne pojawiają się wszędzie. To jest tak ohydne przed Bogiem. I sobie myślę, Boże, ja Ci dziękuję, że Ty jesteś jeszcze cierpliwy, że Ty okazujesz cierpliwość jeszcze. Tak jak za dni Noego, tak jak za dni Lota. Pan Bóg chciał poprzez tego człowieka właśnie chciał pokazać tym ludziom, że jest nadzieja, że nie musi tak być. Że to nie musi się tak skończyć. Ale widzimy, że tylko garstka ocalała, garstka przeżyła. I kolejny, trzeci przykład, to może tak już szybciej przejdziemy, do Ewangelii Mateusza, Nowy Testament. Również bardzo, bardzo dobrze nam znana historia. Dwudziesty siódmy rozdział Ewangelii Mateusza. I może od trzeciego do piątego wersetu. Te trzy wersety przeczytamy. 27 rozdział Ewangelii Mateusza, od trzeciego wersetu. Wtedy Judasz, który go zdradził oczywiście Jezusa Chrystusa, widząc, że został skazany, żałował tego. Skazany został nie on, tylko Pan Jezus oczywiście. Widząc, do czego ta zdrada doprowadziła. Zdradził Jezusa Chrystusa, został Jezus Chrystus pojmany, został tutaj skazany. Judasz żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną, a oni rzekli, cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Również czytamy taki straszny, dramatyczny opis człowieka, który został, użyję takich słów, wykorzystany przez szatana. Został wykorzystany przez szatana do tego, żeby właśnie przede wszystkim zdradzić Pana Jezusa. Uczynił straszny grzech. Ale czy on musiał to robić? Musiał iść i się targać na swoje życie? Ja się troszkę nad tym zastanawiałem. Czy on musiał to robić? On tutaj wypowiada słowa, zgrzeszyłem, zdał sobie sprawę z tego grzechu, którego się dopuścił. Ale czy on musiał robić to, co zrobił? Poprzez tą sytuację również chcę pokazać, jak szatan sprytnie próbuje wykorzystać człowieka. Jak próbuje go usidlić tym grzechem, żeby on był totalnie niewolnikiem. Apostołowie przecież też zaparli się Pana Jezusa, też uczynili coś złego, też zgrzeszyli, ale czytamy, że oni nie uczynili tego strasznego, tej strasznej rzeczy. Oni nie odebrali sobie życia. Na pewno im myśli też różne przychodziły wtedy. Gdy Pana Jezusa nie było, oni sami ta wina, która dotykała ich serca, ona była na pewno ogromna. Może różne myśli mieli, na pewno mieli. Nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Szli łowić, poszli, czytamy tam te opisy, poszli do swoich prac. Widać, jak ich w tym wszystkim nosi, nie mogą znaleźć miejsca, ale ich nadzieja, ich ten fundament był właśnie w Jezusie Chrystusie. Oni wierzyli, że Pan Jezus przyjdzie. Choć, tak jak wspomniałem przed chwileczką, choć na pewno różne ich myśli i też i szatan ich atakował. Też ich torpedował różnymi myślami. Zawiodłeś, zdradziłeś Chrystusa, zgrzeszyłeś, znowu zgrzeszyłeś. I podrzuca te szepty, idź i popełni samobójstwo. Tak jak ten Judasz. Straszne to jest. Któregoś razu, kiedyś jeszcze jak pracowałem w jednej instytucji, to miałem taką możliwość, że w ostatniej chwili wszedłem do pewnego pomieszczenia i zobaczyłem człowieka, który wisiał, który chciał popełnić samobójstwo. Jego stan był już taki prawie agonalny, jeszcze żył, dychał. Szybko doskoczyłem, zacząłem go ściągać, walczyć z nim. On nie bardzo chciał, żeby ktoś mu pomógł. To było straszne. Udało się tego człowieka uratować, troszkę z nim rozmawiałem. Dlaczego chciałeś to zrobić? Dlaczego chciałeś popełnić samobójstwo, odebrać sobie życie? Czy ty zdajesz sobie sprawę, gdzie będzie twój koniec? Kiedy ten człowiek zaczął opowiadać o swoim życiu, to był taki ciąg nieszczęśliwych wydarzeń. I ci ludzie nie mają Chrystusa, nie mają nadziei, nie mają do kogo się zwrócić. Zobaczcie, w jakim wy jesteście uprzywilejowanej sytuacji. Że jakikolwiek ciężar by na was nie spadł, jak ci apostołowie, oni byli pod strasznym ciężarem, ale właśnie mieli Jezusa Chrystusa w swoim sercu. Ci ludzie nie mieli tego. Judasz świadomie sprzeniewierzył tą łaskę Chrystusa, która również mogła być jego udziałem. Przecież on widział wiele rzeczy, słyszał. Widział te cuda, które dokonywał. Wiedział, że to nie jest fikcja, to jest prawdziwa moc Boża. A mimo wszystko sprzeniewierzył tą łaskę Chrystusową. W jakiej uprzywilejowanej sytuacji jest człowiek, nawet gdy zgrzeszy. Albo inaczej, szczególnie wtedy, gdy zgrzeszy. Szczególnie wtedy, gdy zgrzeszy, mamy tą łaskę i miłosierdzie przed Bogiem, że nie jesteśmy sami. Pan Bóg, co ważne, Pan Bóg kocha grzesznika. Wiemy, że też Bóg nienawidzi, brzydzi się grzechem. Pan Bóg jest zainteresowany, kiedy Słowo Boże mówi, czytamy słowa Pana Jezusa, przyjdźcie do mnie wszyscy, obciążeni. Czym obciążeni? Może grzechem. I to Słowo Boże mówi. Jezus Chrystus wyciąga swoje dłonie. Natomiast ten wróg, ten korzeń, ten fundament grzechu, że tak to określę, szatan, on nie chce, żeby człowiek przypadkiem rozważał. On próbuje człowieka najpierw, tak jak wspomniałem, usidlić, a później w konsekwencji doprowadzić go do śmierci. Do tego, żeby popełnił samobójstwo. Straszne rzeczy. Ile dzisiaj samobójców, to jest straszna liczba, jak to zobaczyłem statystyki. Nie tak dawno w moim bloku dziewczyna, 17-18 lat, młoda dziewczyna, przed nią całe życie, wchodzi na 10 piętro, wchodzi na parapet, staje na oknie i skacze. Dochodzenie, dlaczego w ogóle coś takiego miało miejsce, młoda dziewczyna. Dlaczego ludzie robią coś takiego, straszne rzeczy? Ale chciałbym, byśmy właśnie również gdzieś tam do serca przyjęli taką prawdę, że szatan będzie robił wszystko, że gdy człowiek zgrzeszy, będzie go pchał do najgorszych rzeczy, a w tej ostatecznej konsekwencji do tego, żeby popełnił samobójstwo. Ale nie chciałbym się nad ten temat już rozwodzić. Chciałbym mówić o czymś lepszym, dlatego że tak jak wspomniałem, my mamy nadzieję. Mamy ratunek. My nie jesteśmy sami. Ci ludzie często są zdani samych na siebie. Są w fatalnej sytuacji, w fatalnym położeniu. Ale ty i ja masz Jezusa Chrystusa, do którego możesz przyjść. I zaraz sobie również o tym przeczytamy. I chciałbym, byśmy może jeszcze jedno miejsce przeczytali, może dwa. Dlatego, że zacząłem zadawać sobie pytanie. Skoro ten grzech jest taki zły, skoro Pan Bóg nienawidzi tak bardzo tego grzechu, to dlaczego pozwolił, żeby ten grzech jeszcze był? Żeby tego grzechu było może i tak dużo? Wkoło nas, tak jak w życiu Noego, w życiu Lota, może w nas samych? Dlaczego Pan Bóg nie zlikwidował całkowicie tego grzechu? To byłoby najlepiej, najłatwiej. Byłby spokój. Nie wiem, czy zastanawialiście się. Sobie myślę, skoro ten grzech wyrządza tyle złego, tyle szkody, tyle bólu, tyle krzywd, przeszkadza mi w tym, bym mógł być czysty, mógł być święty, mógłbym być Bożym dzieckiem. Przeszkadza mi to w każdym jednym, powiedziałbym, dniu naszego życia. Przeszkadza nam ten grzech. I skoro ten grzech jest tak okrutny, czemu Pan mógł go pozwolić, że on jest? Czemu nie zlikwidował go całkowicie, nie wykorzenił? I odpowiedzi znalazłem, troszkę może dużo tych odpowiedzi, ale takie kluczowe, na którymi chciałbym się wspólnie razem zastanowić poprzez przeczytanie konkretnych miejsc Słowa Bożego. Pierwsze miejsce może będzie dziwne, ale to będzie z Księgi Sędziów. I chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie Biblię. Są 5 Księg Mojżeszowych, później mamy Jozuego, później Sędziów. To właśnie tu. 3 rozdział Księgi Sędziów. To jest strona 266. I może nie będziemy analizować całego tutaj tego wydarzenia, ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę szczególną, to są może te 3 rozdział i 4 pierwsze wersety. I Słowo Boże mówi tak, a to są narody, mowa jest o narodach pogańskich, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan. A to jedynie w tym celu chciałem zwrócić uwagę waszą na to słowo, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny. Więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli. 5 książąt filistyńskich, wszyscy Kananejczycy, Sydończycy, Chiwijczycy, mieszkający na pagórzu libańskim od góry Bal Hermon aż do wejścia do Hamat. Byli oni tam po to, aby przez nich doświadczyć Izraela, aby dowiedzieć się, czy będą słuchać przykazań Pana, jakie nadał ich ojcom przez Mojżesza. Widzimy naród izraelski, który znajduje się już w ziemi obiecanej, już trwają kolejne lata, mijają może już pokolenia. Dzieje się rzecz dziwna, że Pan Bóg pozwala, żeby te wrogie narody, pogańskie wrogie narody, zostały zachowane. Pan Bóg ich nie likwiduje, nie usuwa. Więcej, nie wypuszcza narodu izraelskiego wtedy, by je zlikwidowali. Warto się zastanowić, zresztą Słowo Boże jasno pokazuje, dlaczego tak się dzieje. Co Pan Bóg w ten sposób chce uczynić? Pierwsza kwestia, pierwsza sprawa to jest, tak jak czytamy, aby przez nie doświadczyć Izraela. Tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan, a to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny. Właśnie. Chciałem na to zwrócić uwagę. Pan Bóg chce doświadczyć naród izraelski. W jaki sposób? Również Słowo Boże mówi, aby się dowiedzieć, czy będą słuchać moich przykazań. Dlatego, że naród izraelski wiedział, że jeżeli zacznie grzeszyć, zacznie przyjmować te bałwany, bożki tych pogańskich narodów, to oni upadną. Oni zostaną zdobyci, przezwyciężeni. Ale i Pan Bóg to mówi. Mówił i mówi dalej do nich, że jeżeli będziecie przy mnie trwać, że jeżeli będziecie wykonywać te słowa, to będziecie mocni. Nikt z wami nie wygra. Nikt was nie zwycięży. W ten sposób Pan Bóg chce ich przygotować. Ale też również ma w trosce te pokolenia. Wspomniałem, że oni są już w Izraelu, osiedlili się, już im jest tam dobrze, w tej ziemi obiecanej. Kolejne pokolenia mijają i tamte pokolenia mogłyby zapomnieć. Żyją sobie tyle lat, spokój. I mogliby, gdyby ktoś starszy przyszedł, opowiadał, jak Pan Bóg ich wyprowadzał z ziemi Egiptu, jak oni przechodzili przez pustynię, jak musieli toczyć wojny różnego rodzaju wtedy, żeby zająć te miejsce, ziemię obiecaną. Ile oni musieli, że tak to powiem, przelać krwi. Ile tego było bólu, może cierpienia. I gdyby właśnie ktoś taki niedoświadczony, nie będąc doświadczonym, doświadczanym przez Boga, to mógłby słuchając takie historie powiedzieć, o ty bajki opowiadasz, co ty mówisz? Jest cisza, spokój, nikt nas nie atakuje. Ale właśnie Pan Bóg mówi, by te pokolenia, przyszłe kolejne pokolenia, umiały toczyć walkę. Były przysposobione do toczenia walki, do toczenia wojny. I również analogicznie przekładając to na nasze życie duchowe, toczymy walkę, toczymy bój. Słowo Boże mówi już nie z krwią i z ciałem, tak jak oni tutaj walczyli z ludźmi, lecz co? Lecz z tym przeciwnikiem, który chodzi w koło nas, jak lew ryczący. Obserwuje, patrzy, kogo by pożreć. Zanim pożre, on bardzo pilnie obserwuje. Szuka takich słabych punktów. Szuka, w którym miejscu by uderzyć, w którym momencie by uderzyć. I to jest bardzo ważne, byśmy zobaczyli przez pryzmat tego słowa, przez tą chęć doświadczenia, ale tak jak tutaj Słowo Boże mówi, również, czy oni naprawdę umiłowali moje słowo. Czy naprawdę umiłowali moje słowo. Czemu? Myślę, że to jest taka prosta zasada, bo kiedy jest fajnie, kiedy jest spokój, kiedy jest cisza, kiedy nie ma wojen, to często ludzie mają tendencję, wierzący ludzie tendencję do tego, żeby troszkę spocząć na laurach. Troszkę ospać się, już nie ma zagrożeń, już nie potrzebują może tyle nabożeństw, tyle spotkań, tyle modlitwy, tyle Słowa Bożego, ale kiedy się dzieje coś złego, kiedy dzieją się doświadczenia, kiedy dzieją się wojny, zobaczcie wokół nas, co się dzieje i zobaczcie przez pryzmat całego naszego dzisiejszego świata, ile jest wojen, ile tego wszystkiego, wtedy ludzie naprawdę zaczynają szczerze szukać Boga. Dlatego Słowo Boże mówi, że ten przeciwnik jest. Bo tak jak zadałem pytanie, no w sumie to po co jest ten wróg? Naszym wrogiem jest grzech. Po co on jest? Nie można byłoby go zlikwidować? Słowo Boże pokazuje, że no nie do końca. Bo wtedy, gdyby go nie było, to wtedy nie byłbym w stanie zobaczyć, czy ty naprawdę mnie miłujesz. Gdyby nie było grzechu, to jakbyśmy mogli poznać po sobie, czy ja naprawdę miłuję Boga? No nie ma grzechu, nie robię nic złego, jestem dobry. I Jeszcze może drugie miejsce z listu do Rzymian. Chciałem, żebyśmy otworzyli. Również jakby odpowiada na to pytanie. Dlaczego to zło, ten grzech, on jest? Czy on może się w czymś przydać? Dziwne pytanie może. Czy może grzech się do czegoś przydać? List do Rzymian, 8 rozdział. I 8 rozdział i 28 werset. I Słowo Boże mówi bardzo ciekawą rzecz. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Zwróćcie uwagę na te słowa. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim. Słowo Boże mówi we wszystkim. Co to może oznaczać? Fajnie odpowiedź już można zobaczyć w tym, też w tym samym rozdziale, ale w tym 18 wersecie. Tutaj czytamy, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma nam się objawić. Piękne słowa odnośnie tego całego kontekstu. Mowa jest o utrapieniach teraźniejszego czasu. Grzech jest naszym utrapieniem. Jest naszym przeciwnikiem, jest naszym wrogiem. I to, na co warto zwrócić uwagę, że kiedy Słowo Boże mówi, że Bóg współdziała we wszystkim, to również może i to, co jest złego wokół nas. Że wtedy, kiedy może bardziej, może trochę inaczej, na podstawie pewnego takiego przykładu, ono powinno nam bardziej może rozjaśnić te słowo. Było dwóch sąsiadów. Był dobry sąsiad i zły sąsiad. I ten zły sąsiad postanowił, że zrobi coś złego temu dobremu. Coś mu tam zepsuje. I kiedy była noc, ten zły sąsiad przeszedł przez ogrodzenie, wszedł do jego ogródka i tam zaczyna mu wszystko psuć. Ziemię orać, gałęzie wycinać, wyciąć drzewo. I poszedł do siebie taki zadowolony. Ale mu teraz dałem mu w kość. Teraz to dopiero będzie miał. Ale ten dobry sąsiad obudził się następnego ranka, zobaczył to wszystko, te zniszczenia wydawałoby się i pomyślał, wow, ale super, ktoś mi zorał ziemię. A właśnie w tym roku chciałem sobie zasiać coś innego. Mówi, o, i ktoś za mnie ściął te stare, zepsute drzewo. Ten wróg, on myśli, że on da jakieś przeszkody, coś złego zrobi i on się cieszy. On myśli, że on w ten sposób może spowoduje, że ten dobry człowiek zacznie grzeszyć. A Słowo Boże mówi nie, że Pan Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Ten wróg odmyśli, że on coś zepsuł, zniszczył, ale suma summarum była taka, że ten dobry był zadowolony, uśmiechnięty, bo ktoś za niego zrobił robotę. I też tak Pan Bóg potrafi te złe rzeczy przewrócić, odwrócić w dobro dla nas. Chciałbym, byście również sobie tak uzmysławiali właśnie, że te przeciwności, może ich czasami nie zawsze widzimy, ale te przeciwności, które są, Pan Bóg ma moc, aby je odwrócić, by stały się dla nas dobre. Tak jak w przypadku tych wszystkich narodów, które Pan Bóg zachował wokół Izraela. Z jednej strony może było to złe, po co oni są, ale z drugiej strony mogło to spowodować coś dobrego, a mianowicie, że naród Boży będzie przede wszystkim ufał Panu Bogu, będzie polegał na Nim, będzie czytał Jego Słowo, nie odejdzie od tych dróg prawdy. I to, na co chciałbym również zwrócić taką szczególną uwagę, że Boże dzieci będą właśnie trwały przy Nim. Chciałbym przejść do kolejnej myśli. Ona jest zapisana też w Nowym Testamencie. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Już przechodzimy jakby do tego drugich myśli, mianowicie związanych z nawróceniem. Czytaliśmy na temat grzechu, jaki on jest, że on się rozwija, kiedy człowiek nie chce zmienić swojego życia, nie chce naprawić tych błędów, nie chce ukorzyć się przed Bogiem. To jest bardzo ważne. Ukorzyć się przed Bogiem. Pyszny nigdy nie wyzna swoich grzechów. Nie. Pyszny nigdy nie będzie chciał wyznać swoich grzechów, przyznać się do winy. Ale ten pokorny, uniżony, on nie będzie miał z tym problemu. Żeby pomimo tego, że zrobiłem coś złego, żeby się do tego przyznać, żeby to wyznać Bogu. I w tym w Dziejach Apostolskich, w tym drugim rozdziale, 37 i 38 werset. 37 i 38 werset czytamy: a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów. Czyli są ludzie, którzy słuchają słowa. Ludzie, którzy mają wiele rzeczy na sumieniu. Którzy niejednokrotnie dopuścili się grzechu. Lecz te słyszane słowo, czemu? Bo ono jest żywe. Te słyszane słowo, które jest żywe, przemawia do nich. Oni nie są obojętni na to słowo. Czytamy, że oni co byli? Poruszeni do głębi. Ludzie źli, grzeszni, słysząc słowo, dali temu wiarę, to słowo, bo jest żywe, zaczyna coś w nich się dziać, dokonywać. Może oni jeszcze nie wiedzieli co. Nawet z tego pytania, które zadali do apostołów, może wynikać, że oni nie wiedzieli co, jak to zrobić wszystko. Co zrobić z tym wszystkim, co się dzieje w nich. I czytamy, że rzekli do Piotra i pozostałych apostołów. Co mamy czynić, mężowie bracia? Co mamy czynić, mężowie bracia? Co mamy zrobić z tym stanem, który się dzieje w sercach naszych? Oni chcieli zakończyć, może i właśnie zakończyć ten etap, kiedy grzeszyli, kiedy byli poddani grzechowi. I oni słysząc to słowo, dając temu wiarę i pozwolili, żeby to słowo mogło wykonać w nich pracę. To jest też ważne. Poprzez słuchanie. Poprzez słuchanie i pozwolenie, żeby Pan Bóg do nich coś zasiał. Widać, że oni jeszcze nie wiedzą co, nie wiedzą jak to zrobić, co dalej mają robić. A Piotr, czytamy dalej, rzekł do nich bardzo proste słowa. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. O tym wszystkim będziecie więcej dzisiaj słyszeć, dzisiaj i jutro. Ale to, co chciałbym na co zwrócić szczególną uwagę, to jest upamiętanie się. Upamiętajcie się. Co to znaczy? Nawróćcie się. Odwróćcie się od grzechu. Odwróćcie się też od źródła grzechu. To jest bardzo istotne. I do tego zaraz sobie przejdziemy. Pan Bóg chce, żebyśmy odrzucili grzech, ale też jest ważne, żeby odrzucić źródło grzechu. Pójdźmy sobie do Księgi Ezechiela, do Starego Testamentu. Otwórzmy sobie Biblię. Przeczytajmy. Księga Ezechiela, 18 rozdział. Są bardzo piękne słowa. W takim praktycznym sposób pokazane, co to znaczy upamiętanie się. Co to znaczy nawrócenie. Słowo Boże pokazuje, że jeżeli tak zrobimy, jak tu jest opisane, to też pokazuje, co będzie z takim człowiekiem. 18 rozdział Księgi Ezechiela, i zaraz stanie się wszystko jasne, ten 20, od 20 może pierwszego wersetu, może do 26. Dłuższy urywek, przeczytajmy od 21 wersetu, 18 rozdział Księgi Ezechiela, strona 904. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi Wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg złych? Aby się odwrócił od swoich dróg i żył? A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Czy będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił? z powodu niewierności, której się dopuścił, i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze. A wy mówicie, nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski, alboż moje postępowanie nie jest słuszne, czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze. Z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze. Ale to, na co chciałem zwrócić szczególną uwagę, to może te trzy pierwsze wersety przeczytane. Słowo Boże mówi, że gdy bezbożny, gdy człowiek uświadomi sobie, właśnie tu jest fajny ten przykład był z tych dziejów apostolskich, kiedy ci ludzie słyszeli słowo, sumienie zaczęło pobudzać ich serca, byli poruszeni do głębi tym i chcieli zmianę swojego życia. I gdy taki człowiek odwróci się od wszystkich swoich grzechów, zobaczcie, jaka łaska. Tu nie ma sądu, nie ma potępienia. Tu jest łaska. Od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań i będzie wykonywał prawo, sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Taki człowiek, który popełnił grzech. Czytaliśmy na samym początku. Pożądliwość, grzech i śmierć. Kolejność. Ale gdy człowiek pożąda, dopuścił się grzechu, Bóg w swojej miłości mówi, on nie musi umrzeć. Słowo Boże mówi, czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego? Właśnie. Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika. To, co wspomniałem przy tej katastrofie spowodowanej potopem. Że Pan Bóg poprzez to słowo mówi, największym nieszczęściem jest śmierć grzesznika. To jest absolutnie największą katastrofą. Pan Bóg mówi, ja tego nie chcę. Ja chcę, żeby każdy człowiek żył. Żył życiem wiecznym. Żeby to szczęście spowodowane moim zbawieniem w Jezusie Chrystusie, ono tryskało ze mnie. Ale co? Słowo Boże mówi, ale wcześniej ten człowiek musi coś uczynić. Jeżeli widzi swój grzech, widzi swoją winę, kiedy się odwróci od wszystkich swoich grzechów. I co dalej Słowo Boże mówi? Nie będzie mu się przypominać żadnych już przestępstw. Kiedy wyznajemy swój grzech przed Jezusem Chrystusem, kiedy przychodzimy do Niego ukorzeni, uniżeni, niepyszni. Pyszny nigdy nie będzie, tak jak wspomniałem, chciał wyznać swój grzech, przyznać się do jakichś win. Ale ten uniżony, w którym ma upodobanie Pan, właśnie w tym stanie serca ukorzonego, uniżonego, który zdaje sobie sprawę, po pierwsze, ze swojej grzeszności, potrzebie wyznania tego Jezusowi Chrystusowi. To więcej, Słowo Boże mówi, że nawet nie będzie się pamiętać jego przestępstw. Już nie będzie, zostaje to wymazane. Tylko Słowo Boże mówi, odwróć się. Upamiętaj się, nawróć się do Jezusa Chrystusa. Kiedy tak myślałem, rozważałem to w domu, chyba nawet już mówiłem z tego miejsca, może dzieliłem się tym krótkim takim świadectwem, które usłyszałem z ust jednego taty, który miał dwóch synów. Jeden był starszy i tak kiedy opowiadał na starszy syn, tak łagodnie przeszedł ten wiek gimnazjalny, poszedł do młodzieży, dosyć spokojnie to przebiegało, nie było jakiejś burzy, nie było z nim jakichś większych problemów. Ale młodszy syn, z młodszym synem było trochę inaczej. Kiedy tylko wszedł w wiek gimnazjalny, mówi, pojawił się problem. Zaczęliśmy nie poznawać naszego dziecka, naszego syna. Nasze dziecko, które uczyło się wcześniej bardzo dobrze, super wyniki, grzeczne, zaczynał się buntować, zaczął pojawiać się złość, agresja. Nie wiedzieli, co się dzieje. To dziecko wyobcowane, w swoim własnym domu wyobcowane. Zastanawiali się, może myśleli, może tak ma być. No, trudny okres, trudny charakter. No ale przyglądali się temu, no i tak nie wiedzieli, co, gdzie, czemu tak się dzieje. Ale się, tak się złożyło w którymś momencie, że okazało się, że ten chłopak miał w swoim pokoju komputer. Miał w swoim pokoju komputer, tak jak większość z was. I ten chłopiec był uzależniony od gier komputerowych, różnych. I, no i ten ojciec, jako rodzice, nie zauważyli tego. Nie zauważyli ten, skąd ten problem, czemu tak się dzieje, czemu on tak się zachowuje. Ale opowiada, że właśnie taki kluczowy moment, którym Pan Bóg go wiele nauczył przez to jego dziecko, przez tego syna, trochę krnąbrnego, zbuntowanego, nieposłusznego. Mówi, śpimy w nocy, nagle otwiera się pokój, otwierają się drzwi do naszego pokoju, a w tych drzwiach stoi nasz synek, taki totalnie cały zapłakany. W ręku trzyma komputer. I tak trochę ze złością krzyczy, mówi, z prośbą, z błaganiem, jakkolwiek by tego nie nazwać. Mamo, tato, zróbcie coś z tym. Zróbcie coś z tym problemem, bo ja już nie mam siły. Kiedy on dalej mówi, zabierzcie ten komputer ode mnie i miejcie kontrolę nad tym, co ja robię. Kiedy zaczynają rozmawiać z tym swoim dzieckiem, on mi mówi, że właśnie o tym uzależnieniu, wtedy ten ojciec, jakby lampka mu się zapaliła, zrozumiał, bo faktycznie za każdym razem, gdy trzeba było gdzieś iść, wyjść z domu, to on za wszelką cenę nie chciał być, tylko być w domu, bo tam było to źródło grzechu. On nie chciał odchodzić. On nie chciał się od tego odłączać. Bo było tam dobrze. Choć z jednej, a z drugiej strony był zmęczony tym. Że już ten jakby wulkan tego zmęczenia już wybuchł, on już nie dał rady. Ale na pewnym etapie mu było dobrze. On nie chciał iść na nabożeństwo, kiedy na myśl jakiś spotkaniu był zły, buntował się. Ale ten ojciec opowiada, że kiedy to dziecko zrobiło, uczyniło wyznanie, bo to jest poważna rzecz, uczynił wyznanie, zdał sobie sprawę ze swojej grzeszności, że to wszystko jest złe, bo go to zniewala, nie pozwala mu normalnie funkcjonować, że kiedy to dziecko właśnie uczyniło, zostawił ten komputer, no to ten ojciec opowiada, wiesz, to mój syn całkowicie inny, to było inne dziecko, jego oblicze, on był radosny, on był szczęśliwy. I te wyniki nauki w szkole również się polepszyły. Całkowita zmiana, co powoduje ten prosty taki przykład, proste świadectwo, co nam pokazuje właśnie, jak ważnym jest, kiedy widzę swój grzech, widzę też źródło tego grzechu, żeby odwrócić się od tego, jak Słowo Boże mówi. I będzie przestrzegał moich przekazań. Słowo Boże mówi, że on nie umrze, on będzie żył. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, że już tutaj jest zawarta obietnica życia wiecznego z Jezusem Chrystusem, gdzie grzech odłącza nas od Boga, odłącza nas od wieczności. My to wiemy, przecież wszyscy to wiemy, że człowiek grzeszny nie wejdzie do Królestwa Bożego. My również to wiemy. Ale Słowo Boże też po raz kolejny przypomina, odwróć się od grzechu. Zostaw grzech. Zostaw swoje źródło. Poprzez wyznanie. Poprzez wyznanie. Przyjdź do Jezusa Chrystusa. To nie jest taki slogan. Ładnie brzmi, ale za tym kryje się wiele prawdy. Właśnie w Jezusie Chrystusie jest jedynie odpocznienie twojej duszy. Było duszy tego chłopca zmęczonego, strapionego. I właśnie Pan Bóg dotknął się swoją łaską i sprawił, że z dziecka, które było złe, zbuntowane, pojawił się pokój i radość. Ale to czyni tylko Jezus Chrystus. To nie czyni człowiek. I możesz powoli tak zmierzając do końca, jeszcze może jedna, dwie takie myśli z Ewangelii Świętego Jana. Wróćmy do Ewangelii Świętego Jana. Będzie 8 rozdział Ewangelii Świętego Jana. 3 wersety przeczytamy i zaraz pójdziemy też do tego samego autora, tylko że do pierwszego listu, ale przeczytajmy sobie 8 rozdział od 34 wersetu. Na potwierdzenie tego, co przed chwilą powiedziałem, przeczytamy sobie tak. Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Pamiętacie? Judasza. On był niewolnikiem grzechu. Ten grzech w konsekwencji zaprowadził go na szubienicę, którą sam zbudował. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wolnymi od czego? Od grzechu. Prawdziwa wolność w Jezusie Chrystusie. Prawdziwa wolność, kiedy odwrócimy się od tego grzechu. I o tym mówi Jezus Chrystus. On daje nam, to jest takie niezwykłe, że kiedy Jezus Chrystus daje obietnice, one są również gwarancją dla nas. My ludzie często obiecujemy pewne rzeczy i to tak z tym dotrzymywaniem obietnic to jest różnie, średnio. Ale kiedy Jezus Chrystus coś mówi, to jest pewne. Bo Jezus Chrystus zaświadcza, że jest to obietnica, jest to ta gwarancja, którą mamy. Że kiedy człowiek uchwyci się wiarą tych słów, że ja wierzę w te słowa i kiedy zgodnie z nimi będę postępował, wtedy prawdziwie wolnym będę. I pierwszy, tak szybko jeszcze, pierwszy list Jana, również jakby na potwierdzenie tego, co przed chwilą wspomniałem, pierwszy list, pierwszy rozdział i jeden werset. Bardzo dobrze, również nam znany, często cytowany. I Słowo Boże mówi, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Dalej ostrzeżenie. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czyli że jesteśmy sprawiedliwi, Słowo Boże mówi, że kłamcę z Niego robimy, kłamcę robimy z Boga. I nie ma w nas słowa Jego. Ale to, ten dziewiąty, on jest szczególny, jeśli wyznajemy grzechy swoje. Jeśli widzę, że mnie trapi, mam w sercu ten ciężar spowodowany grzechem, Słowo Boże mówi, wyznaj. Wtedy, w ten sposób, kiedy wyznajemy swój grzech, dajemy świadectwo, że Bóg jest sprawiedliwy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest wierny swoim słowom, wierny swoim obietnicom. Sprawiedliwość Boża objawia się w nas i nie dlatego, że my jesteśmy sprawiedliwi, ale dlatego, że Bóg jest sprawiedliwy i odpuszcza nam te grzechy. I dalej Słowo Boże mówi, oczyszcza nas. Oczyszcza nas. Ale ten początek, ten pierwszy jakby etap tego oczyszczenia, odpuszczenia jest poprzez wyznanie, poprzez przyznanie się do grzechu. I to będzie może już ostatni, jeszcze jeden przykład. Przykład takiego, lubię wracać, lubię to czytać, przykład takiego nawrócenia z Ewangelii Łukasza. Tak jak bracia na samym początku wspomnieli, dużo będziemy czytać Słowa Bożego, bo ono jest najważniejsze. To, co ja mówię, to jest rzecz wtórna. Najważniejsze jest te czytane Słowo Boże. I żeby ono głęboko zapadało do waszych serc. I w tej Ewangelii Łukasza piąty rozdział. W tym piątym rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy, widzimy tą sytuację, kiedy Pan Jezus przychodzi na ten brzeg, by mówić do ludzi, by głosić im słowo prawdy. I czytamy ten opis, również bardzo taka historia doskonale nam znana, kiedy Jezus Chrystus głosi słowo do ludzi, obok są rybacy, oni tam czyszczą te łodzie, smutni, zdołowani. Tak jak czytamy dalej, oni łowili całą noc ryby, nic nie złowili. I Pan Jezus powiedział do nich, wypłyńcie tam na głębie i zarzućcie swoje sieci na połów. I on tutaj odpowiada Szymon, Panie, mistrzu, całą noc łowiliśmy, nic nie ma, ale na Twoje słowo, okej, zrobimy to. I oni wypływają, widzimy jak oni łowią te ryby, jak te ryby, można powiedzieć, tak chętnie wskakiwały do tych sieci. I kiedy ten Szymon Piotr, apostoł, kiedy zobaczył to wszystko, czytamy, jak on padł na swoje kolana, padł przed Jezusem Chrystusem i mówi, odejdź ode mnie, Panie. Odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Ten Piotr, Szymon Piotr widział swoją grzeszną naturę, widział właśnie w konfrontacji z Jezusem Chrystusem swój grzech. Ale Pan Bóg właśnie miłował i miłuje takie serce uniżone. On tutaj się uniżył bardzo mocno. Padł do stóp Jezusa Chrystusa, pokazał tą swoją grzeszność, nie ukrywał jej, nie próbował się usprawiedliwiać, wybielać. Może nie jestem najlepszy, ale są gorsi. Nie. On właśnie padł i mówi, jestem grzeszny, mam grzech. Mam grzech. A Jezus Chrystus mówi do niego, to jest dla mnie niezwykłe. Nie bój się. Od tej pory ludzi łowić będziesz. Pójdź za mną. Pójdź za Jezusem Chrystusem. To jest niesamowite słowa. Słowa, które Pan Jezus kieruje też do każdego z was. Pójdź za Jezusem Chrystusem. On, który właśnie oczyszcza, On, który gładzi grzechy, dokonał tego absolutnie doskonałą ofiarą na krzyżu Golgoty. I czytamy, że a wyciągnąwszy łodzi na ląd, opuścili wszystko i poszli za Nim. Wszystko, co mieli, zostawili i poszli za Jezusem Chrystusem. Na tamten czas zostawić łodzie, sieci, to nie jest tania rzecz. To był często ich dorobek całego życia. Zostawili absolutnie wszystko i poszli za Jezusem Chrystusem. I często w takich sprawach rzeczy zaczynają się od małych spraw. Kiedy tak sobie myślę, patrzę na waszych na przykład opiekunów, wasze ciocie, wasi wujkowie. Widzę tu też również analogię, tak? Zostawiają swoje domy, rodziny, swój czas, przyjeżdżają z wami, chcą z wami być, chcą z wami przeżywać dobry, błogosławiony czas. Ale patrzcie na cenę, którą może musieli zapłacić. Pójść za Jezusem Chrystusem, tak jak Słowo Boże mówi, pójść za Nim, zostawić wszystko, co mam. W szczególności zostawić to, co nas odciąga od Jezusa Chrystusa, czyli ten grzech. I już nie będę czytał tej sytuacji, historii z Jonaszem. To jest też piękny opis tego, jak ten człowiek miał iść do tego miasta, wielkiego miasta Niniwy, pogański naród. Do pogańskiego narodu miał iść. I on się nie mógł z tym zgodzić. Jak Bóg Izraela każe mi iść do narodu pogańskiego? Nie mieściło mu się to w głowie. Czytamy, że on dalej ucieka, ale gdy on w końcu tam przychodzi do tego wielkiego miasta i mówi o tym, co zaraz ma się wydarzyć, o tym nieszczęściu, które było na przykład udziałem Sodomy i Gomory, ludzi w czasie potopu i byłoby tego miasta, tego Niniwy. Ale właśnie tam czytamy, w tym trzecim rozdziale, w siódmym od dziesiątego wersetu, że ci ludzie zaczynają korzyć się przed Bogiem. Zaczynają wyznawać swoje grzechy, przepraszać Boga, żałować tego, co uczynili. I to jest ta droga do ratunku. Ci ludzie zostali uratowani. Gdyby tego nie uczynili, byłaby śmierć. I tak jak znowu jeszcze raz przypomnę, była pożądliwość, był grzech, byłaby śmierć. Ale od tego uwolnił nas Jezus Chrystus. Daje nam ratunek, daje nam nadzieję. Mówi, że nie musi człowiek umierać. Przecież Pan Bóg wie, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma ani jednego, kto by dobrze czynił. I to też pokazuje, że każdy jeden z nas potrzebuje Jezusa Chrystusa. Potrzebuje właśnie odpuszczenia grzechów, by móc być, tak jak Słowo Boże mówi, jak Boże dziecko powołane do wolności. I z tymi słowami, drodzy, to, kochani gimnazjaliści, chciałbym was zostawić. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen. Amen.